Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Łukasz Jasiński, Wydział Ekonomiczny UMCS, ekspert z zakresu ekonomii służby zdrowia. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Publiczny szpital może udzielać komercyjnych świadczeń zdrowotnych. Przewiduje to nowelizacja ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja, która wczoraj została wysłana do konsultacji publicznych. Rewolucja?
Na razie wstępne założenie, można tak powiedzieć. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast tak się zastanawiam, bo wyczytałem, że minister Radziwiłł cały czas upiera się przy takim stwierdzeniu, że dalej szpitale nie mogą być nastawione na zysk, co jakby troszkę przeczyło tym, te obecne działania, czy to, czego się dzisiaj tam możemy dowiedzieć. I tak sobie to troszkę odniosłem do takich rozwiązań, które jakiś czas temu wprowadzono w Irlandii odnośnie szpitalnictwa. I tam rząd irlandzki, można powiedzieć, zrobił dwie ciekawe inicjatywy. Pierwsza polega na tym, że jeśli mamy prywatnego inwestora, który chce postawić czy zbudować prywatny szpital, to rząd irlandzki oferuje takiemu inwestorowi ulgę w zamian za to, jeśli on zdecyduje się udostępnić 20% swoich łóżek w tym prywatnym szpitalu na cele publiczne, więc to jest jakby jedna rzecz, a druga kwestia polega na tym, że publiczne szpitale w Irlandii mogą zarabiać na leczeniu pacjentów prywatnych. I to się sprowadza tylko do tego, z tego co mi wiadomo, żeby rozdzielić tę część publiczną, te łóżka odseparować z jakimś tam, nie wiem, zaparawanem, więc tak sobie poradzili. No, u nas wychodzi na to, że skoncentrowano się na tym drugim aspekcie bardziej. Czy to zadziała? No, czas pokaże, jak zwykle. Natomiast wydaje mi się, że raczej, co będzie też zresztą ciekawe, publiczne szpitale zaczęłyby wówczas konkurować z tymi prywatnymi dostawcami usług medycznych, czy z prywatnymi sieciami, z prywatnymi ubezpieczycielami. I sam jestem ciekawy, jakby to wyszło.
Co o tyle jest istotne, w momencie, kiedy wprowadzona zostaje ustawa o sieci, tak zwanej sieci szpitali, te propozycje są ciągiem dalszym tej reformy, czyli w momencie, kiedy danej placówce, danemu szpitalowi kończy się ten ryczałt zagwarantowany, jeśli jest w sieci szpitali, no to może on zacząć zarabiać właśnie w sposób ten komercyjny.
Tak, oczywiście, tylko tutaj pytanie można też zadać takie, że skoro, dlaczego się kończy, prawda, no bo zawsze, jeżeli umówimy się, że jakby te zmiany, to dalej jest jakby takie konsekwentne upieranie się, że czy stawianie na to, że jednak ta opieka musi być jakby w pierwszej kolejności zapewniana przez instytucje publiczne, przez państwo. Ten motyw zysku jest jakby marginalizowany, ograniczany, ale zrobienie z opieki zdrowotnej tak zwanego prawa, mówienie ludziom, że mamy prawo do opieki zdrowotnej, to jest tak naprawdę no, zwykłe stwierdzenie. Tak, być może brzmi to bardzo tak szczytnie, prawda? Ale zazwyczaj kończy się tym, że prawa innych jednostek są ograniczane po to, żeby zapewniać innym osobom, w tym wypadku świadczenia medyczne. Tu na tym polega problem, ten system się nie zmienia. No i raczej z tych zapowiedzi ministerstwa, czyli jakby, jeżeli oczywiście to wejdzie w życie, czyli jakby przeskoczenie ze składek na podatki, czyli jakby zmiana finansowania tego systemu, no raczej budzi moje takie pewne obawy. Na przykład jest dobrze znany tak zwany ranking oceny Europejskiego Systemu Ochrony Zdrowia. On się nazywa Eurohealth Consumer Index. I tam jest taka pozycja dostępność do usług medycznych. Co jest ciekawe, kraje skandynawskie, Dania, Szwecja, Norwegia, wydają relatywnie więcej na opiekę zdrowotną, jeżeli tam chodzi o średnią dla krajów OECD, na przykład za rok 2013. To ona wynosi 8-9% PKB, a te kraje wydają 11-10-9%. Natomiast one notują bardzo słabe wyniki, jeżeli chodzi o dostępność do tych usług, czyli jakby nie ilość środków, znaczy ona też ma znaczenie, ale jakby system, do którego one trafiają, jakby też się liczy. Podobny problem jest w Wielkiej Brytanii, podobny problem jest też w Kanadzie.
Czy ta nowelizacja, pana zdaniem, czy to jest rozwiązanie dla bogaczy?
Znaczy trudno powiedzieć, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w szczegółach, natomiast jeżeli szpital chciałby zacząć zarabiać na tych dodatkowych usługach, no to musiałby niewątpliwie pójść w rozwiązania też jakościowe, czyli zacząć konkurować z takimi sieciami, więc się zastanawiam, czy byliby w stanie to zrobić, bo też jednak te prywatne sieci medyczne, prywatni ubezpieczyciele, no troszkę już lat funkcjonują, jakoś tam markę sobie wyrobili. I wydaje mi się, że Raczej to by było dla osób, jeśli już to mniej zamożnych.
Mniej zamożnych, którzy chcą przyspieszyć dany zabieg.
Ale jednocześnie nie stać ich na rozwiązania prywatne. Natomiast jeżeli pytanie, czy po prostu publiczny szpital będzie w stanie efektywnie konkurować ceną, jakością z prywatnymi dostawcami, no raczej będzie ciężko.
Tu należy się spodziewać, że takie rozwiązanie może zmniejszyć czas oczekiwania na te najbardziej oblegane badania, zabiegi, a także jakby ten drugi element, nie mniej istotny, czyli zasilenie budżetu szpitala, mówiąc brutalnie, zmniejszenie długów szpitali.
Tak, tak, oczywiście. Tutaj jeżeli szpital będzie miał możliwość zarobienia dodatkowych środków, to na pewno się to przełoży na jego lepszą kondycję finansową. Jak bardzo, nie wiemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast myślę, że tak naprawdę te proponowane rozwiązania, one trochę przykrywają ten większy problem, który jest zazwyczaj nierozerwalnie związany z tymi publicznymi systemami ochrony zdrowia. I nieważne, czy to jest Polska, czy to jest Szwecja przykładowo. Mianowicie problem reglamentacji usług. Jak brakuje nam środków, no to zaczynają się kolejki. Dla części osób może to być jakaś furtka, prawda, z której mogą skorzystać, żeby to leczenie przyspieszyć, no ale wówczas sobie należy zadać pytanie, no to dlaczego zapłaciłem, płacę składkę i później płacę jeszcze raz, tak? Ale tutaj będzie to zależało od ceny, natomiast też się zastanawiam nad tym, jakie regulacje, czy szpitale publiczne będą miały, jaką autonomię będą miały, jaką samodzielność będą posiadały.
No chyba tak nie będzie, bo z drugiej strony nowelizacja wprowadza inną zasadę, czy zmianę proponuje, a dotyczy ona zakazu zbywania aktywów trwałych i oddawania ich w dzierżawę, najem, użyczenie na rzecz podmiotów prywatnych, takich jak na przykład funkcjonujące zresztą w placówkach publicznych laboratoria, pracownie tomografii komputerowej, czyli to jest tak de facto ograniczenie.
To nam pokazuje, że raczej tutaj ta funkcja taka typowo rynkowa, ona będzie ograniczana, co też jest pewnym problemem, bo jeżeli szpital nie posiadałby odpowiedniego personelu, który by potrafił, miałby pomysł na to, jak konkurować, no to mógłby oddać to w dzierżawę i wówczas lepsi od nas niech to robią, my będziemy jakieś środki otrzymywali, no przynajmniej w ten sposób, prawda? Natomiast jeżeli tego nie będzie mógł zrobić i nie będzie miał pomysłu, będzie mniej efektywny. To może raczej opóźnić, czy dalej spowalniać te przemiany, niż troszkę ta sytuacja może się zmienić, ale to jeżeli porównamy to do całego publicznego systemu ochrony zdrowia, to raczej tutaj troszkę to może te szpitale odciążyć, ale wydaje mi się, że raczej droga powinna przebiegać w inną stronę. Po prostu powinniśmy zacząć mówić o tym, o rynkowych sposobach organizacji systemu ochrony zdrowia. I temu się zbyt mało poświęca uwagi, ale też jakby ten dzisiejszy temat naszego spotkania, czyli ta częściowa komercjalizacja, prawda, działalności szpitali, pokazuje, że to jakby tam jest ta droga, że skoro jest problem z oczekiwaniem na te świadczenia, z jakością tych usług, to wprowadźmy motyw zysku, dajmy zarobić. Dlaczego mamy problem z dostępem do bankiem krwi, prawda? Cały czas brakuje potrzeba dawców, no bo między innymi nie można na tym zarabiać. Ale gdyby można na tym było zarabiać, no to by się pojawiła podaż. No tak funkcjonuje rynek. Często się oskarża rynek o to, że on nie jest, że tworzy monopole, że nie jest idealny, że podlega tam różnym wahaniom, ale ja zawsze wtedy sobie przypominam taką wypowiedź profesora Sandy Keddy, Amerykanina, który powiedział w ten sposób, że nie oczekujmy od rynku perfekcji. Rynek nie jest idealny dlatego, że działa perfekcyjnie, ale on jest w cudzysłowie idealny dlatego, że najszybciej naprawia popełnione błędy. Jeżeli jakaś działalność nie przynosi zysków, bo nie ma na nią popytu, no to pojawiają się straty, tak więc przedsiębiorca ogranicza działalność. Tam, gdzie pojawiają się zyski, tam jest popyt konsumentów na dane dobra i usługi. Opieka zdrowotna może funkcjonować na zasadach rynkowych.
Tutaj jednak na szali jest postawiona niewygoda, jednak zdrowie i życie.
To jest kwestia postrzegania danej użyteczności dóbr i usług przez konsumentów. Prawdą jest, że potrzebujemy usług medycznych, ale tworzenie i mówienie, że ludzie mają prawo do opieki medycznej i w ten sposób, jako prawda, zasłania się takimi pewnymi szlachetnymi, ambitnymi celami, powoduje tylko to, że łamane są te prawa wolnościowe jednostek indywidualnych, jednostek do decydowania o sobie. My zastępujemy indywidualną wrażliwość publicznym systemem, tak, biurokracją. Natomiast jeżeli tak bardzo byśmy się opierali przy tym, że jednak, że ludzie mają prawo do tej opieki zdrowotnej i skoro nam, tak na przykład urzędnikom, tak bardzo na tym zależy, no to porównajmy publiczne rozwiązania do rynkowych. W rynkowych nie ma takich kolejek, jest lepsza jakość, jest rozwój. W usługach medycznych nie ma tak naprawdę nic nadzwyczajnego. One się niczym nie różnią od innych dóbr i usług, które dostarczają nam prywatni przedsiębiorcy.
Łukasz Jasiński, Wydział Ekonomiczny UMCS, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.